Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Gościem kluczowego tematu jest pan Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, chciałbym zapytać o kontekst pracy Radosława Sikorskiego dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale nie ten etyczny, gdyż z etycznego punktu widzenia w sumie nie ma niczego dodać, to jest działanie naganne, a o kontekst dyplomatyczny. Czy praca czynnego europosła, praca byłego szefa kluczowych resortów obrony, spraw zagranicznych jest przeszkodą dla polskiej polityki międzynarodowej? Jeśli tak, to jakiego rodzaju ewentualne problemy może ona wygenerować?
Zasadniczą przeszkodą dla Polski jest raczej to, co mówi, co robi Radosław Sikorski, bo jego postawa jako byłego ministra spraw zagranicznych, on na świecie jest tak postrzegany, wiele osób nieszczególnie śledzi, czy on jest związany z tą czy inną partią, jest po prostu przedstawiany jako były polski minister spraw zagranicznych. No i jeżeli taka osoba opowiada, że Polska zamierzała dokonać rozbioru Ukrainy, czy rozważała dokonanie takiego rozbioru Ukrainy, albo oskarża Stany Zjednoczone o wysadzenie Nord Streamu, no to to są słowa, które mają swoje bardzo duże konsekwencje, bo one po prostu bardzo pomagają propagandzie rosyjskiej. Dlaczego Radosław Sikorski to robi? Czy to wynika z jakichś obcych źródeł finansowania? No, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Może to jest po prostu zwykła chęć błyszczenia, pojawienie się na świeczniku wielkiego ego, z którego pan Sikorski od dawna słynie. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli ktoś otrzymuje tak duże pieniądze od podmiotów zagranicznych, no to są co najmniej wątpliwości co do tego, wobec kogo on jest lojalny. No bo zawsze się jest lojalny, wobec tego, kto najwięcej płaci.
No właśnie, czy można powiedzieć, że Radosław Sikorski jest jeszcze lojalny wobec państwa polskiego, skoro przyjmuje za pracę dla polityki, bo to nie jest przecież jakaś działalność naukowa, dziennikarska, nie wiem, inna, ale polityczna. Czy te kwestie lojalnościowe nie są jednak tutaj kluczowe także z punktu widzenia i bezpieczeństwa, prawda, Polski i z pozycji Polski? No bo to chyba się nie zdarza często, by czynni politycy innych państw brali pensje od innych rządów.
Ja szczerze mówiąc, nie znam żadnego takiego przypadku. Nawet w tych sytuacjach, w których politycy niemieccy na przykład, czy austriaccy byli po prostu prawdopodobnie już wcześniej opłacani, albo obiecywano im, że będą opłacani pieniędzmi rosyjskimi. Mówimy tutaj o przykładzie Gerharda Schrödera, o przykładzie Karin Kneils, byłej minister spraw zagranicznych Austrii. Oni dostali wynagrodzenie w postaci bardzo intratnych stanowisk w spółkach rosyjskich, ale jednak po zakończeniu swojej czynnej polityki. To była oczywiście bardzo naganna sytuacja i świadczyła o tym, że oni tą politykę prowadzili w sposób prorosyjski już wcześniej. Tym niemniej nie robili tego w trakcie pełnienia funkcji. Dzisiaj Radek Sikorski pełni funkcję europosła, nie jest w rządzie. No, to jest ten plus, można powiedzieć, z tej całej tej sytuacji. Natomiast no, jest cały czas czynnym politykiem. Jego lojalność dzisiaj powinna być wobec Polski, wobec wyborców, którzy na niego głosowali, no i wobec instytucji, której zasiada, w której pełni mandat Parlamentu Europejskiego. Jeżeli ktoś otrzymuje wielokrotnie więcej pieniędzy z innych źródeł, no to zawsze będą się pojawiać pytania o lojalność, tym bardziej, jeżeli on tak naprawdę nie chce powiedzieć, za co konkretnie te pieniądze dostawał, bo bardzo mocno trzeba go było to dopytywać i on do dziś nie podał informacji na przykład, skąd brały się te znacznie wyższe kwoty jeszcze w latach ubiegłych, gdzie wskazano, że miał nawet 800 tysięcy euro rocznie z różnych źródeł. Do dziś nie wiemy, na co i od kogo te pieniądze dostało.
Panie ministrze, wróćmy do naszych spraw, a już w najbliższym nadchodzącym tygodniu do Polski przylatuje Joe Biden. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że to wizyta bez precedensu. To druga w ciągu 12 miesięcy wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym państwie. W ogóle to się bardzo rzadko zdarza, by prezydent Stanów Zjednoczonych jakieś państwo odwiedził w ciągu 12 miesięcy dwukrotnie. Czego możemy się spodziewać? Jakie konsekwencje polityczne przyniesie ta wizyta dla Rzeczypospolitej?
Myślę, że tu nawet nie tyle chodzi o samą wizytę, a o to, że nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są dzisiaj najlepsze w historii, najbardziej intensywne. Ta wizyta jest pewnym skutkiem tego stanu rzeczy. To, że my dzisiaj jesteśmy jednym z najważniejszych państw w Europie, jeśli chodzi o koordynację pomocy dla Ukrainy, co do tego nikt nie ma żadnej wątpliwości. Nikt nie ma wątpliwości też co do tego, że gdyby nie postawa Polski, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, pierwszych dniach, tygodniach wojny, zarówno jeśli chodzi o pomoc wojskową, jak i przyjęcie uchodźców, milionów uchodźców z Ukrainy, to sytuacja byłaby dużo gorsza dla Europy, że Ukraina mogłaby po prostu tę wojnę bardzo szybko przegrać. Dzięki temu zrobiła Polska, oczywiście nie sama, tylko razem z sojusznikami, których do tego skutecznie zachęcaliśmy, udaje się Ukrainę wspierać, udało się odeprzeć ten atak rosyjski. No wciąż jeszcze oczywiście wojna trwa i z pewnością jeszcze będzie trwać. Spodziewamy się, że prawdopodobnie dość długo niestety. Natomiast konieczne jest kontynuowanie tego wsparcia. Mhm. I ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę całość stosunków polsko-amerykańskich jest odzwierciedleniem tego właśnie, że Polska co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Inne państwa na zachód od nas takie wątpliwości miewały w przeszłości, to jeszcze całkiem niedawne.
Panie ministrze, ale jednak z Amerykanami cały czas jest coś do ugrania. Myślę chociażby o stałych bazach NATO. Mówi się, że teraz jest to szansa właśnie na to, żeby te bazy w Polsce na stałe ulokować. Wiadomo, że te negocjacje zawsze toczą się za zasłoną tajemnicy, ale czy mógłby pan minister coś naszym słuchaczom zdradzić? Czy te szanse są na tyle wysokie, że te bazy stałe NATO w Polsce powstaną?
Z całą pewnością tak powinno być. To jest nasze stanowisko, nie kryjemy tego. Uważamy, że ponieważ środek ciężkości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przesuwa się na wschód, front, można powiedzieć, przebiega dzisiaj znacznie dalej na wschód niż jeszcze przed 89 rokiem, nawet można powiedzieć przed 99. No, wtedy tym krajem frontowym były Niemcy, Niemcy zachodnie jeszcze wówczas. Dlatego właśnie tak wielu żołnierzy amerykańskich stacjonuje do dziś zresztą w Niemczech. Natomiast dzisiaj Niemcy już nie są krajem frontowym. To Polska jest tym państwem, które jest najbliżej wschodniej granicy NATO. Tuż za naszą granicą toczy się wojna. Rosja od dawna mówi, że Polska, podobnie jak państwa bałtyckie, podobnie jak Mołdawia, są na liście jej celów. A zatem z punktu widzenia strategicznego jest uzasadnione, żeby to w tych krajach były wojska, były siły, środki do odparcia ewentualnej agresji. A zresztą dziś doskonale wiemy, że ta agresja wcale nie jest ewentualna, tylko jest jak najbardziej realna. Jeśli się nie przygotujemy, to po prostu Rosja będzie bardzo chętna do tego, aby nas zaatakować. Dzisiaj nie może tego zrobić, bo pomagamy Ukrainie, Ukraina Rosję odpiera. Ale jeśli byśmy tego nie robili, to z pewnością jesteśmy następni w kolejce.
Wyciągamy wnioski z historii, wyciągamy wnioski z także z historii agresji rosyjskiej, którą można już liczyć nie tylko w tą wojną, ale całymi dekadami praktycznie od powstania Związku Radzieckiego, a ta walka toczy się także na niwie dyplomatycznej. Chciałem zapytać pana ministra o informację, która obiegła media, jakoby Rosja była zaproszona na konferencję OBWE w Wiedniu. Wiadomo, że takim efektem, który Rosja chce osiągnąć, jest powrót do gry dyplomatycznej, tak aby mieć status nie państwa rozgrywanego, ale państwa rozgrywającego. Pytanie, jaki jest w chwili obecnej stan gry walki dyplomatycznej o to, by Rosję izolować i wycofać z kręgów międzynarodowych z udziałem cywilizowanych państw? I czy uda się spowodować, że Rosja nie będzie brała udziału w spotkaniu w konferencji OBWE w Wiedniu?
Rzeczywiście jest tak, że są państwa, które chciałyby doprowadzić do tego, aby Rosja ponownie była traktowana tak jak wszyscy inni uczestnicy stosunków międzynarodowych. Natomiast jest to podejście błędne, podejście, którego konsekwencją byłoby w zasadzie uprawomocnienie działań Rosji, wskazanie, że ona wprawdzie prowadzi wojnę agresywną, wojnę niezgodną z prawem międzynarodowym, ale i tak może uczestniczyć we wszystkich formatach międzynarodowych. To jest naszym zdaniem błąd. Rozmawiamy o tym w tym przypadku ze stroną austriacką. Uważamy, że takie takie zaproszenie jest niewłaściwe. Te opowieści o tym, że to ma być forum dialogu, forum dyplomacji, one mogły być uzasadnione przed wojną. Nawet do ostatnich dni przed wojną były takie próby podejmowane. Polska zresztą sprawowała przewodnictwo WWE. Minister Rau nawet w ostatnich dniach jeszcze jeździł do Moskwy po to, żeby podjąć tą ostatnią próbę. No ale to było przed inwazją. W tym momencie, kiedy Rosja tej inwazji dokonała, codziennie morduje ludność cywilną na Ukrainie, codziennie popełnia zbrodnie, nie ma naszym zdaniem miejsca dla Rosji w formatach z państwami cywilizowanymi. I będziemy do tego przekonywać naszych partnerów,
to panie ministrze,
nie tylko WWE, ale też na innych forach.
To panie ministrze, to ja od razu postawię takie pytanie. Co kalkulują państwa, myślę tu no chociażby o wspomnianej przez pana ministra Austrii, w takiej właśnie grze, by Rosję z powrotem dopuścić? Czy to jest kalkulacja, wróćmy do business as usual, czyli tanie surowce, czy to jest jakaś fatalnie błędna kalkulacja, że w taki sposób można by osiągnąć pokój? Wiemy, że z realistycznego punktu widzenia tego typu strategię do pokoju nie zaprowadzi. Co kieruje tymi państwami, pańskim zdaniem?
Ja myślę, że ci ludzie są na tyle inteligentni, że doskonale wiedzą, że ta druga z opcji, o których pan mówi, że, i że to miała być droga do pokoju, to jest mrzonka. Oni sobie zdają sprawę z tego, czym Rosja jest. Dlatego niestety dużo bliższa prawdy jest odpowiedź pierwsza. Musimy pamiętać, dlatego my o tym cały czas przypominamy, że Rosja była przez lata niezwykle aktywna w korumpowaniu elit politycznych, elit biznesowych, elit medialnych, dziennikarskich, akademickich w bardzo wielu krajach. W Austrii, w Niemczech to dochodziło do poziomu najważniejszych polityków w rządzie. Kanclerz Niemiec, minister spraw zagranicznych Austrii, mówiliśmy już o tym. Więc jeżeli Rosjanie mieli takie możliwości wtedy, to znaczy najprawdopodobniej, że oni byli w stanie skorumpować znacznie więcej ludzi. Dzieci, ludzie pewnie oczywiście się do końca nie ujawniają z tymi prorosyjskimi sympatiami, ale ich sympatie z pewnością znajdują odzwierciedlenie w tym, jak wygląda polityka prowadzona przez te państwa. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tam działają różne wpływy zakulisowe.
Ale dodajmy, panie ministrze, że Zachód coś jednak przespał, ponieważ kiedy ta korupcja polityczna się działa, nie słychać było chociażby żadnych wezwań z Brukseli, nie słychać było żadnych głośnych tekstów, chociażby w mainstreamowych mediach zachodnich, które by przed tym przestrzegały. Wydaje się, że Zachód zignorował zagrożenie Rosji wcześniej, jeszcze przed wojną.
Nie tylko mamy tutaj do czynienia z przesypianiem sytuacji, ale też z potworną hipokryzją, którą widzimy także dzisiaj w momencie, gdy ujawniona została afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim. Jeżeli dziś, a to jest afera na gigantyczną skalę, mówimy o setkach tysięcy euro, być może o milionach euro, jeśli by policzyć wszystkie rezolucje, wszystkie sprawy, w których takie łapownictwo mogło mieć miejsce. No więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest problem systemowy. To nie jest problem incydentalny, to problem systemowy. I ten problem systemowy próbuje się zamieść pod dywan tym, że jedna czy druga osoba zostanie ukarana. A klucz problemu dzisiaj to jest to, że ważni politycy europejscy, w tym także europosłowie, zupełnie legalnie mogą być tak naprawdę lobbystami opłacanymi z zewnątrz. I oni wystarczy, że to zgłoszą i wszystko wydaje się w porządku. Już nie jest w porządku. To jest niezgodne tak naprawdę z podstawową zasadą, że jeśli ktoś decyduje się na służbę publiczną, to powinien służyć właśnie społeczeństwu, swojemu narodowi, czy też ewentualnie no, Unii Europejskiej, instytucjom Unii Europejskiej. Branie pieniędzy z zewnątrz tej sytuacji jest nieetyczne, niemoralne i prowadzi do fatalnych błędów, znaczy błędów, prowadzi do fatalnych konsekwencji w polityce.
Panie ministrze, kończąc już, bo musimy powoli naszą rozmowę prowadzić do końca, pytanie, czy poza takim apelem etycznym, poza apelem co do racji stanu, pracujecie państwo nad jakimiś bezpiecznikami, które można byłoby wmontować w system polityczny Unii Europejskiej, by zakazać tego typu praktyk? Czy to jest w ogóle możliwe?
Tutaj zasadniczy problem polega na tym, że partie rządzące w Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę wielka koalicja partii liberalnych i lewicowych, do których należy z jednej strony, jeśli chodzi o polskie partie, to jest Platforma i PSL w partii liberalnej, w partii EPP, Lewica w partii socjalistycznej europejskiej. Te partie razem z liberałami, razem z innymi ich sojusznikami mają zdecydowaną większość. I to właśnie stamtąd wywodzą się głównie z lewicy ci politycy, którzy na tym mniej więcej.
I tam nie ma, rozumiem, że tam nie ma woli politycznej. Tam nie ma woli politycznej, by ta zmiana właśnie
absolutnie
nastąpiła.
Takiej woli nie widać. Raczej jest wola znalezienia kilku kozłów ofiarnych, przeczekania sprawy i powrotu do business as usual. Niestety także widać to bardzo mocno w tej chwili.
Dziękuję bardzo. No, nieco pesymistycznie kończymy naszą rozmowę, ale też i realistycznie. Z Państwem był dzisiaj Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Kłaniam się Państwu. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.